Pytać każdy może. Po 12.15 w studiu lub w terenie idziemy śladem spraw, jakie niesie życie. Pytać każdy może.
A zachęca do tego Andrzej Krystek. Witam Państwa. Oczywiście przypominam numer telefonu 52 345 50 90. Tak na początek. A czego rzecz będzie dotyczyć? Otóż w ZUS-ie, czyli w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, od pewnego czasu, w tym miesiącu się zaczęło, trwa wielka akcja wysyłania listów do, powiedzmy, klientów ZUS-u, ale tych czynnych zawodowo, czyli wyłączając oczywiście emerytów, a także i dzieci, które jeszcze na swoje emerytury nie pracują. To jest tych listów ponad 19 milionów w kraju. W województwie kujawsko-pomorskim, w dwóch oddziałach w Bydgoszczy i w Toruniu, to jest około miliona takich listów. Być może, że już część, a może nawet większość słuchaczy naszych takie listy otrzymała, ale z czym to się je, że tak powiem, z czym to się wiąże i co i jakie budzi, że tak powiem, konsekwencje? Nadzieje przede wszystkim, ale być może i rozczarowania, bo są to informacje o stanie konta ubezpieczonego, a zatem jak sobie właśnie ciułamy na nasze emerytury, bo to zależeć będzie od tego, ile uzbieramy. Od naszej pracowitości, naszej wydajności, no, naszej zasobności i także o naszym myśleniu o przyszłości. I dlatego w Polskim Radiu Pomorza i Kujaw, w studiu w Bydgoszczy, witam z ramienia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oddziału w Bydgoszczy panią Mirosławę Lewandowską i panią Beatę Papkę. Otóż to, jak powiedziałem, witamy. Z czym to się jeszcze, czyli co to oznacza taka informacja dla ubezpieczonych?
To są przede wszystkim takie szczegółowe dane, które są na naszym koncie emerytalnym na dzień 31 grudnia 2017 roku. Ten dokument przedstawia taką sumę wszystkich zwaloryzowanych składek. Wyjątkiem są te składki za 2017. Tam są jeszcze niezwaloryzowane, ponieważ to jeszcze nie jest czas. Widać również kwotę tam kapitału początkowego. Jest jeden wyjątek. Osoby, które mają konto na PUE, czyli na platformie usług elektronicznych, te informacje w takiej formie papierowej nie dostaną. One w każdej chwili mogą dostęp do tych informacji po zalogowaniu się właśnie na platformie usług elektronicznych. Na bieżąco mogą sprawdzać, czy pracodawca odprowadza składki i w jakiej wysokości.
I to oddaje, że tak powiem, stan naszego konta na dziś generalnie.
Zgadza się.
Ale
osoby jeszcze dodatkowo, takie, które już skończyły 35 lat, mają na informacji czy tak zwaną hipotetyczną emeryturę, czyli mogą sobie sprawdzić, ile by było tej emerytury na chwilę obecną, gdyby przestały pracować, a ile, jeżeli będą pracowały i osiągały tak statystycznie średnią, taką samą zarobkową w wieku emerytalnym.
No to wiadomo, są grosze, to zależy raczej, od naszej,
to zależy wszystko od aktywności zawodowej danego ubezpieczonego, jaką ma karierę i tak dalej, jakie będzie miał zarobki, wiadomo. Dlatego warto sprawdzać wysokość składek, czy pracodawcy odprowadzają. Warto przede wszystkim pracować.
No i warto właśnie konfrontować swoje wyobrażenia ze stanem konta, bo być może, że nasze wyobrażenia są nieco inne niż stan faktyczny. Zatem jeśli się nie za bardzo zgadzamy z takim wyliczeniem, czy możemy zatem pisać, odwoływać się,
tak, oczywiście każdy ubezpieczony ma prawo złożyć reklamację do informacji o stanie konta. Proponuję udać się do najbliższego oddziału ZUS, do placówki, bądź przez PUE jak najbardziej. Nie? Też odpowiedzi są udzielane elektronicznie i tam na pewno w jakim tempie najszybszym zostanie udzielona odpowiedź.
A zgłaszają się tacy właśnie, którzy nie za bardzo są zadowoleni z tego, co ZUS wyliczył?
Oczywiście, że zgłaszają się ludzie, którzy mają zaniżone składki. Wynikają one naprawdę z różnych przyczyn. Między innymi składka może być obniżona z tytułu choroby ubezpieczonego. Więc wysyłamy
mogliśmy
wyjaśnienia
o tym zapomnieć,
jak najbardziej.
A tu się okazało,
mogliśmy o tym
że
zapomnieć, to było jakby rok wcześniej, więc zakład udziela obszernych odpowiedzi.
I zgadza się, czy się nie zgadza?
No generalnie zgadza się. Wysyłamy odpowiedź taką, jaki ma ubezpieczony stan konta. Więc myślę, że warto podejść, złożyć w razie czego reklamację, a na pewno w jak najszybszym tempie udzielimy odpowiedzi wyjaśniającej zaniżoną składkę, czy jej brak.
A jeśli na przykład jednak będą kontrowersje między klientem ZUS-u a ZUS-em w tej właśnie materii, czy można się odwoływać na przykład do rzecznika ubezpieczonych, teraz właściwie rzecznika finansowego, bo ta funkcja została połączona, zdaje się.
Znaczy, panie Pacu, no nie spotkaliśmy się jeszcze z takim podobną sytuacją. Natomiast no pewnie, no, jak najbardziej można, no. Nikt nam tego nie zabroni. Natomiast no, te informacje, które my wysyłamy, są naprawdę tak, nie są skomplikowane, są tak przejrzyście napisane. No, błędy są naprawdę takie proste bardzo. Typu najczęściej ubezpieczeni chorują, czy nie wiem, przychodził z jednej pracy do drugiej i ta składka no, nie potrafił sobie dokładnie jej wyliczyć. Więc no, proponuję pisać, składać reklamacje, pisać ZUS. Bardzo w szybkim tempie odpowiada, nie ma to problemu.
Zwłaszcza, że ten nasz system emerytalny jest dość skomplikowany.
Czy skomplikowany? Niestety. Nie wiem.
Chodzi o naliczanie, zwłaszcza składek. Kto opłaci, kiedy, jak, za ile i tak dalej.
No składki opłaca pracodawca i pracownik, to są podzielone. Składki emerytalne tam 9,76 opłaca pracodawca, drugie tyle opłaca również pracownik. Jest to pobierane z pensji brutto. Rentowe opłaca pracodawca, to jest 6,5%, pracownik 1,5%. No i chorobowe niestety pokrywamy z własnej kieszeni 2,45%.
Mamy telefon pierwszy. Halo?
Dzień dobry, pana. Chciałem spytać do ZUS-u. Pisałem w sprawie legitymacji o emeryturę. To mi przysłali zaświadczenie. Czy nie wiedzą w ZUS-ie, gdzie potrzebuje legitymacji, jak się zgubiło?
Proszę pana, jeżeli pan chce uzyskać informacje na temat legitymacji, to proponuję się udać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Ale to trzeba daleko jechać.
No ale trudno, wie pan co, na łamach tutaj audycji radiowej nie wyjaśnimy pana kwestii, jeżeli rzeczywiście...
Nie, to dziękuję, dobrego dnia.
To pozdrawiam, do widzenia.
Czyli najbliższy inspektorat powiatowy.
Najbliższa
placówka. Jeżeli rzeczywiście pan zgłaszał wniosek o legitymację, otrzymał zaświadczenie i sprecyzował swój wniosek, to rzeczywiście tutaj w tym wypadku było błędne postępowanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, że wysłał zaświadczenie. Ale trudno tutaj na łamach audycji ten temat poruszać. Mamy tutaj inny temat, który dotyczy przyszłych świadczeń.
I zaraz do niego przejdziemy, bo jest telefon. Halo.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja mam takie pytanie do tej pani ZUS-u. Proszę panią, mam takie pytanie. Jeżeli opłacą składki ZUS-owskie przez 40 lat, czy współmałżony, który przykładowo no nie z czego wypadku umiera i nie pobiera tego zasiłku, czyli emerytury przez... No, pobrał 3 tylko emerytury, przykładowo. Gdzie te składki trafiają przez 40 lat, które były spłacone?
Proszę pana, jeżeli umiera dana osoba, która miała prawo do emerytury, bądź też wypracowała sobie emeryturę, czy też rentę inwalidzką, to pozostaje członek rodziny, to członek rodziny ma prawo do renty rodzinnej. Jeżeli umiera mąż i pozostaje żona, no to ma prawo starać się o rentę rodzinną i uzyskuje świadczenie.
Połowa, tak?
To nie jest połowa, to jest 85% świadczenia emerytalnego osoby zmarłej. Także ma do wyboru wówczas swoje. Jeżeli pracowała, ma swoje, do wyboru swoje świadczenie emerytalne, bądź też świadczenie rentowe po zmarłym mężu. Jeżeli
a
nie...
Tak? A przykładowo, proszę panią, zaraz pani przerwę, a przykładowo, który umiera i współmałżonek, i mama, i tata, a dzieci, którzy powinni spadkobiercy być.
Spadkobiercy, tych, no tak.
Ale do tych
no ale nie jest, nie ma, no, składki emerytalno-rentowe, które są odprowadzane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nie wchodzą w masę spadkową. Są to świadczenia, które przysługują tutaj z tytułu,
no
po
tak,
prostu
za
to,
że
nie
jest tłumaczy w racji, tylko chodzi o to, że umiera. I ojciec i matka mieli...
Nie ma dziedziczenia prawa,
ale, pani nie posłucha do końca. No pani nie dopuszcza, pani
dobrze,
prowadzi
dobrze,
audycję, ale pani nie prowadzi do końca sytuacji. Państwo zagrabia resztę pieniędzy. Przez tyle lat składkowych, przez 40 lat składkowych, który na zachodzie dziedziczy spadkobierca, czyli dzieci są 5, 6, 1, jedynak. Dostaje przez 15 lat lub, jak w Stanach Zjednoczonych, jednorazowo. Kiedy te prawo w Polsce będzie unormowane? Pytam się.
No chyba nie wymaga pan ode mnie odpowiedzi, kiedy ja mam wypowiadać się na temat, czy będzie kiedykolwiek, czy będzie
czyli
po prostu...
Czyli jest prawo państwa teraz grabić podatnika, grabić spadkobiercy, który należy mu się po rodzicach spadki przedemerytalne?
Ale to jest pytanie do naszych posłów. generalnie.
No to właśnie, a wy reprezentujecie jako Radio PIK i Radio Państwowe, reprezentujecie ich. No,
nie, my nie reprezentujemy. My tylko jesteśmy przekaźnikami, że tak powiem, informacji.
No, takie
telefony były, halo, spokojnie, takie telefony były. Nikt tu nie mówił o tym, tylko konkretnie, kiedy ta sprawa zostanie załatwiona przez tych panów posłów i senatorów. Kiedy? Bo te pieniądze trafiają do budżetu państwa, czyli do ZUS-u i ZUS dysponuje tymi przez 40 lat, które były spłacone. No.
Istotnie, w ogóle jest tutaj rzeczywiście swego rodzaju niekonsekwencja, ponieważ jak słyszeliśmy, jednak pewne świadczenia dziedziczy współmałżonek, mając prawo do 85% świadczenia po zmarłym małżonku.
No tak, zgadza się.
I to jest jakaś forma dziedziczenia, a natomiast dzieci tutaj nie mają prawa do dziedziczenia
spadkobiercy. Na przykład, jeden umiera, ojciec umiera, matka w jednym roku i mieli pełne prawo do emerytury, wzięli po 5 miesięcy, czy tam po 4 miesiące. Gdzie są resztę?
I to jest właśnie ten wielki problem, którym powinni zająć się parlamentarzyści.
Kiedy się gremio?
Dajmą? No, nie jestem panu w stanie odpowiedzieć, ale trzeba drążyć. Trzeba pytać o to kandydatów, o ich stanowisko właśnie w tej sprawie.
Już to powinno być załatwione po 90 latach, po 89 roku już to powinno być załatwione.
No tak, to fakt. No, ale niestety
do
jeszcze...
Dobra, nie dziękuję ślicznie,
proszę
do
bardzo. I kolejny telefon. Halo? Tak. Z prośbą o ściszenie odbiornika, bo mamy sprzężenie.
Tak, dzień dobry, wyłączam. Moment, tak, wyłączam. Tak. Całkowicie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Moje imię Maria. Przesłuchiwałem się przed chwilą panu, który miał pretensje, nie wiadomo do kogo i nie wiadomo o co, obudził się dopiero. Czy
no
to,
do naszego systemu akurat tak się składa.
Proszę pana, a propos właśnie tych wszystkich składek i tak dalej. Kwestia składek to jest jedna, a kwestia poboru tych składek, czyli inaczej mówiąc, nie poboru, a odbierania tych składek jako tam na emeryturze czy na rencie, to jest przez cały czas okres całego naszego, zresztą na tym ZUS polega, że po prostu ma te pieniądze, bo jakby zdał te pieniądze, wypłacił wszystkie, to wiadomo, że poszedłby w plajce. To nie ma o czym w ogóle mówić.
I poza tym jest ten system oparty na systemie solidaryzmu społecznego, tak zwany solidaryzm społeczny, który zakłada, że następne pokolenia pracują jakby na emerytury tych pokoleń, które przeszły na emeryturę. I tak to się dzieje właśnie. To jest ta sprawiedliwość społeczna niejako.
Te pretensje, bo ja prowadzę też działalność i też na pewno dostanę jakąś tam emeryturę. Ile, jak długo będę brał, to nie wiem, to nie jest to. Ale to on mówi, że w Niemczech jest takie, czy w Niemczech był, widział, to niech najpierw się przejrzy, to jest raz, a druga sprawa.
Nasz system też ma źródło w bismarckowskim systemie solidarnościowym.
Tak, mówi pan, no ale po co człowiekowi tłumaczyć, kiedy on nastawiony był na nie. I to jest wszystko na ten temat, no.
No bo są różne rozwiązania, wie pan.
Dziękujemy panu za taki głos, rzeczywiście bardzo wyważony i bardzo mądry. Przykro, że jest atak na nas, a my tutaj tylko i po prostu jesteśmy po to, żeby przybliżyć państwu wiedzę oczywiście na temat przyszłej emerytury, jak się do tego przygotować i najlepiej analizować swoją przyszłość i przemyśleć. No ale bierzemy to po prostu na swoje bary.
Zwłaszcza, że to wzbudza spore emocje jednak, trzeba przyznać. Tak. Każda rozmowa
oczywiście, że tak. Wysokość świadczenia, no musimy pamiętać,
że... Nawzajem i teraz jeszcze odbiorę telefon kolejny. Halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja przed chwilą włączyłem radio. Czy tam ktoś jest z przedstawicieli ZUS-u?
Tak, są
dwie
panie.
Czy ja bym mógł z tą osobą porozmawiać?
No, słuchamy pana.
Dzień dobry. Moje imię Józek. Proszę pani. Pani ładnie opowiada, jaki ZUS jest wspaniały, wszystko. A ja podam na swoim przykładzie. Żona mi zmarła 10 lat temu. Nikt mnie nie poinformował. Ukończyłem 50 lat, że mi się przysługuje tak zwana renta rodzinna po żonie.
Tak, mówiliśmy o tym.
I 3,5 roku nie pobierałem, bo nie wiedziałem o takim czymś. Po 3,5 roku się dowiedziałem, złożyłem dokumenty do ZUS-u, i zaczęto mi wypłacać. Pytam się o te 3,5 roku. Nie, bo pan dokumentów nie złożył. Napisałem do prezesa ZUS-u, to odpisał mi, że moja niewiedza nie zobowiązuje ZUS do wypłacenia pieniędzy.
To jest stara zasada ignorancja iuris nocet. Tak tutaj prawo rzymskie to ujmowało.
No,
ale...
no niestety, proszę pana, wszystkie świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych są świadczeniami na wniosek. W związku z tym trzeba wystąpić z wnioskiem o dane świadczenie.
A ZUS nie zawsze...
A czy pan w tym czasie nie pracował?
Pracował.
No pracował pan, ale wynagrodzenia były tak niskie, że miałby pan ewentualne prawa do renty rodzinnej.
Jak najbardziej. I zaraz dostałem 500, bodajże 80 czy 60 zł w tych granicach. To ja teraz się pani spytam. Prawo działa wstecz. Dlaczego w ZUS-ie nie działa?
Ale wie pan co, no
prawo
naprawdę...
Prawo nie działa wstecz.
No przykro
właśnie
nam, że akurat państwo jesteście dzisiaj w tej audycji tak źle ustosunkowani,
no bo
tutaj
jesteśmy,
do nas.
Bo pani, to jest
no prawo nie
ludzi
działa
bo ja
wstecz.
Mówię, że... Ten temat
prawo
zawsze
nie
budzi
działa
spore
wstecz,
kontrowersje.
No rzeczywiście
i
sprawy emerytalne.
W innych prawo działa wstecz, proszę pani?
Proszę?
W innych sprawach prawo działa wstecz.
No ja
nie,
tak,
jest
no,
zasada, no, stara jest rzymska zasada, że prawo nie działa wstecz.
Chyba,
w ZUS-ie,
że
tak? Czyli to jest państwo w państwie.
W ZUS-ie też nie działa wstecz.
Ale gdzie?
No w ZUS-ie mówię.
No tylko mówię, czyli to jest państwo w państwie. Teraz następny przykład mam. W dalszym ciągu pracuję zawodowo, zachorowałem na raka płuc. Przysługuje mi się dodatek tak zwany ten opiekuńczy 215 zł. I znów nikt nie potrafi powiadomić. Byłem w ZUS-ie, pani mi odpowiedziała, a skąd my możemy wiedzieć? Pytam się, kto mi świadczenie wypłaca. No prezydent ale... czy premier?
No tak, ale skąd no... ZUS ma wiedzieć o stanie zdrowia?
O pana chorobie. No skąd my możemy wiedzieć? To jest
no
zobowiązanie.
Trzeba zadbać o to.
Ale proszę pana, to jeżeli już, to może pan mieć pretensje do lekarza, który pana leczy, mógł powiedzieć, że pana stan zdrowia uprawnia pana do wystąpienia o dodatek pielęgnacyjny do ZUS-u. No i trudno, żebyśmy my... Może pan być chory na grypę i my mamy do każdego. Jest pan naprawdę źle ustosunkowany. No ale no to jest wszystko na wniosek, tak jak panu mówiliśmy.
No, tak,
no po prostu tak jak
tak
pan redaktor...
Być praworządnym ale tak... Żeby
no
ludzi
tak,
oszukiwać.
Tutaj te, ale
pan,
tutaj zgadzam się z panią, że rzeczywiście
pan
pewne służby
tego, że to jest oszukiwanie,
powinny jednak informować.
No a jak pani to wytłumaczy, skoro mi się to należy, to
ale
dlaczego
ja przede
nie
wszystkim należy się wówczas, jeżeli pan złoży wniosek o badanie lekarskie i lekarz orzecznik uzna, że jest pan
tak,
całkowicie...
Uznane,
a czyli
uznane,
ma pan uznane...
Z...
I to jest
oczywiście,
właśnie też...
To jest ta podstawa.
Uwaga do wszystkich naszych słuchaczy. Jeśli macie państwo takie orzeczenie, trzeba natychmiast o tym zawiadomić ZUS.
Nie mamy orzeczenia, tylko jeżeli jest stan zdrowia taki...
No tak,
to
ale
to
sam... jakieś orzeczenie lekarza jest.
Jak wystąpimy.
Szanowna pani, i znów 3 miesiące po te 215 zł ZUS mnie okradł, bo inaczej tak tego nazwać nie
mogę. Ale nie wiedział
ale,
o tym.
Proszę pana, przede wszystkim po to są te audycje. Właśnie,
no właśnie.
My wychodzimy
na
zewnątrz do klienta, żeby poinformować, że są takie możliwości, takie możliwości.
Tak, tak.
Jest przyszła emerytura, jest to i odpowiadamy na pytania, jeżeli
Zgoda.
Są wątpliwości,
wszystko
ale no nie możemy
tłumaczy.
Wiedzieć,
dbajmy
że
sami
komuś,
o własną przyszłość.
Nikt
tak.
za nas nie zadba. Po
ja
prostu
mówię,
sami
pani,
musimy
pani
się zaopiekować.
Tłumaczy. Tylko pani podziękować, tylko prawda jest całkiem inna. Ja nie chcę niczyich pieniędzy, tylko skoro mi się te pieniądze należą, powinno to działać wstecz, a ZUS nie je państwo w państwie.
Ale jak pan słyszy, jest zasada, że sprawa dla ZUS-u zaczyna się od momentu złożenia
ale
wniosku.
Ale kto ustalił takie, ZUS wewnętrzną taką swoją ustalił?
Nie, to
pani...
nie jest ZUS-owskie ustalenie.
A to czyje jest...
to jest?
Nie to... może być
państwowe.
Przez państwo to ustalone,
no
bo
jest,
to jest okradanie
tak.
narodu.
Jest ustalone wszystko, ZUS pracuje na podstawie ustaw. Ustawy są ustalane, uchwalane przez nasz Sejm, przez naszych parlamentarzystów. I
no
my
to
jako
do Sejmu się z tą sprawą.
No, no nie wątpliwie trzeba do kandydatów do Sejmu, do posłów w tej chwili jeszcze i do przyszłych kandydatów do Sejmu.
Tyle lat płacone, jak ZUS ma złotówkę dać, to jak prezes mi powiedział, moja niewiedza. To po co tyle szkół jest w Polsce? Jeden człowiek powinien znać się na hydraulice, na elektryce i na wszystkich prawach.
No trzeba pamiętać po prostu o swoich problemach, swoich sprawach.
No tak, ale
i w porę ja zawiadamiać mówię, pani, odpowiednie organy. No to jest
Jezus,
oczywiste.
Siedzą pracownicy, mają dokumenty, widzą. Ciężko dzisiaj przy tej technice zadzwonić, słuchaj, przyjedź, nie złożyłeś wniosku, twoja sprawa.
Ale wie pan, ale jak trzeba byłoby rozbudować takiego administrację w ZUS-ie?
Proszę?
Gdyby tak zrobić, jak pan tutaj proponuje, to jak trzeba byłoby rozbudować administrację w ZUS-ie?
No zgoda, ale ktoś później
do monstrualnych wymiarów.
Ktoś przelicza, wie wszystko.
Wie pan co, w tej drugiej sprawie to jednak przykro mi bardzo, ale uważam, że większe pretensje powinien pan mieć do swojego lekarza leczącego, który powinien panu poinformować. To jest podstawowe źródło niewiedzy tutaj. On powinien pana pokierować.
Albo
widział,
zapytać lekarza nawet, pan co pan, dalej ma
nie,
zrobić.
No pan nie wiedział, że coś takiego przysługuje, może
no,
być. Tutaj
to widziałem.
Jest właśnie. Tutaj to niestety lekarz powinien powiedzieć, że pana stan zdrowia po prostu rokuje prawo do tego dodatku. I w tym, i to tutaj, i w stosunku do tych osób tutaj, a naprawdę my jako ZUS to jest, nie jesteśmy adresatem tej tutaj
Ja panią tu w tym przypadku doskonale rozumiem, ale w pierwszym przypadku ja zostałem po prostu, mówiąc szczerze, przez ZUS okradziony grubo na ponad
przez ZUS. Tak przepisy stanowią.
No po prostu, no tak
ja
stanowią przepisy. Ja wiem, ja rozumiem.
Po prostu, które mi się należą.
No tak, tak stanowi prawo, że wszystko na wniosek, rzeczywiście tutaj składając wniosek, co tutaj,
ale
co dużo powiedzieć,
pani,
wie pan, no... w środowisku...
A pobierając z ZUS-u, załatwiając, czy ta pani nie mogła powiedzieć, czy... należy, złóż pan wniosek, bo pan ukończył te 50 lat, wszystko i panu...
Ale proszę pana, to są nieliczne przypadki, że renta rodzinna po żonie jest pobierana przez współmałżonka. Przede wszystkim,
no
bo to są...
Nie dlatego. Mamy, pan... klasa robotnicza.
No wszyscy jesteśmy klasą robotniczą, wie pan, no
ja
nikt nie wie.
Ja się uważam poniżoną klasą robotniczą, bo skoro 47 lat mam udokumentowanej pracy i ja jeszcze po żonie 560 zł dostaję renty.
No rzeczywiście,
ja powinienem tyle zarobić, że tej renty po żonie nie powinienem brać.
No tak, ale pan na dzień dzisiaj...
Walczę, bo dla mnie, dla kogoś 10 zł nie znaczy nic, a dla mnie złotówka jest dużo.
Dobrze, a może teraz porozmawiamy, w jaki sposób panu pomóc. Czy pan na dzień dzisiejszy jest cały czas na rencie rodziny i pracuje pan jeszcze zarobkowo?
Nie, ja jestem.
No już
w tej
teraz pana stan zdrowia nie pozwala już na pracę. No
jestem
przede wszystkim.
Na zwolnieniu lekarskim. No. Czwarty miesiąc. I w poniedziałek byłem w ZUS-ie, pobrałem dokumenty.
I będzie pan się starał o swoją rentę inwalidzką, bądź też emeryturę. Ile pan lat ma?
Nie, po prostu chyba o rentę chorobową.
A ile pan ma, lat na dzień dzisiejszy?
Jestem 57 rocznik, czyli 61 lat.
No tak, no to jest, jeżeli stan zdrowia tutaj nie pozwala panu pracować, to będzie pan składał wniosek o rentę inwalidzką. Będzie wypłacane świadczenie korzystniejsze. Jeżeli korzystniejsze...
procentowo? Ile
no proszę pana, wszystko w zależności od tego, jakie pan miał zarobki na podstawie...
Nie, ale chodzi mi na przykład, szanowna pani,
nie ma od
90%
nie ma czegoś,
mojego...
Nie ma czegoś takiego, jak jakieś tam procent uposażenia. Oblicza się na podstawie średnich zarobków z ostatnich 10 lat, bądź też 20, bierze się odpowiednie procenty, także nie możemy tutaj
i też indywidualne
gdybać
konto
i po
tego?
Prostu... Proszę?
I do tego indywidualne konto? Też
nie ma nic wspólnego z indywidualnym kontem, bo my tutaj rozmawiamy o rencie inwalidzkiej. Mhm. I będzie wypłacane świadczenie korzystniejsze.
Dobrze,
renta inwalidzka albo o pana renta rodzinna po żonie.
No rozumiem. A jeszcze takie pytanko małe. I ja jeszcze OFE. Czy jak ja bym przeszedł na tą rentę inwalidzką, czy ja z OFE...
Proszę pana, z OFE to pan otrzyma dopiero przechodząc na emeryturę. Tak jest. Jak pan ukończy 65. rok życia, to wówczas będąc na rencie inwalidzkiej czy na rencie rodzinnej będzie pan miał prawo do emerytury. Tak jest. I wtedy dopiero tutaj te pieniążki, które są odkładane w OFE, będzie waloryzowany kapitał i no z tego rozumiem. Będzie ustalona emerytura. Także do tego jeszcze mamy tutaj. Także życzymy panu zdrowia.
Tylko tej pierwszej sprawy nie mogę.
No nie może, no ja rozumiem. No ale to wie pan co, no to po prostu już było, minęło. Teraz trzeba się skupić na własnym zdrowiu i życzyć panu zdrowia.
Dla innych słuchaczy, którzy słuchają, że musimy dbać o swoje sprawy.
Oczywiście
pytać w ZUS-ie i indywidualnie je załatwiać w porę, w tym czasie,
ślicznie
jak przewidują
się. Pani dziękuję. To,
proszę bardzo, dziękuję, pozdrawiamy, życzymy zdrówka.
No, dziękuję.
Proszę bardzo. I kolejny telefon z Czernikowa. Halo.
Dzień dobry państwu.
Witamy.
Proszę państwa, odnośnie audycji mam pytanie, ale może inaczej, żeby to spuentować. Każdy ma swoje racje, w zależności z której strony się siedzi.
Oczywiście.
Ciężko nam, jako no, korzystać z ZUS-u, przecież człowiek nie zna się na wszystkich przepisach. Nawet radca prawny są podzieleni, czy tam adwokat na różne...
Tak,
na różne
kwestia ten. Interpretacji.
Także proszę się nam, słuchaczom, nie dziwić. Jak to każdy nie będzie dziennie siedział w ZUS-ie, czy się dowiadował, powinny być, tak jak tu u państwa, prowadzone audycje, mało tego, i w telewizji swego czasu było takie ZUS radzi. A teraz niestety oszczędności i reklamy. Ale pytanie, czy w ZUS-ie można się starać o stopień niepełnosprawności?
Nie w ZUS-ie.
To tym ZUS zajmuje się administracja państwowa.
ZUS ustala niezdolność do pracy.
Rozumiem.
Niepełnosprawność innej instytucje.
Urząd Wojewódzki.
Następne pytanie. Jeden słuchacz się, znaczy pytał, czy rozmawia odnośnie. Proszę państwa, chodzi się różnie po lekarzach, no jest niepełnosprawny system ruchowy, coś takiego. I do ZUS-u trzeba zanosić wszelkiego rodzaju zaświadczenia, historię choroby, kserować, różne ten. Przecież żyjemy w dobie takiej elektroniki, przesyłu elektronicznego. Czy się wypełnia, jeżeli idzie się na ręce, gdzie się, w jakich placówkach się leczy? Czy ZUS nie może występować o te karty? Dla nas, jako pacjentów, to jest też i kosztowne, bo jest taki wiek, że to już trochę kosztuje takie kserowanie, a historie choroby naprawdę są niekiedy obszerne.
No proszę pana, przede wszystkim tak jak tutaj poprzedni tutaj nasz radiosłuchacz tłumaczyliśmy mu, świadczenia ZUS-owskie są na wniosek. W związku z tym musi być złożony, jeżeli dana osoba, tak jak tutaj pan mówi, że chce przedstawić swój stan zdrowia, to przede wszystkim chodzi o rentę inwalidzką. Musi wnioskować o dane świadczenie, to znaczy wypełnić wniosek o rentę inwalidzką i wypełnić skierowanie, wniosek o badanie do lekarza orzecznika. I są załączniki, które muszą być dostarczone. Nie ma czegoś takiego, że my po prostu, państwo się zwracacie do ZUS-u, my, nasi klienci zwracają się do ZUS-u, ja też jestem klientem i jeżeli cokolwiek chcę, to muszę wnioskować. Nie ma czegoś takiego, bo pan tylko wie, jacy lekarze, gdzie pan się leczył, jakie pan dokumenty dostarcza, a nie trzeba kserować, można dostarczyć oryginały bezpośrednio na badanie lekarskie.
Żadna z przychodni nie wyda mi tam, gdzie ja się leczę, nie...
No ale wypisuje, ale wie pan co, ale jest wniosek wypisany przez lekarza kierującego i na tym wniosku dany lekarz wypisuje wszelkie informacje. Jeżeli ZUS potrzebuje jakichś innych dokumentów, to po prostu kieruje daną osobę do lekarza konsultanta i wtedy lekarz konsultant wypowiada
się. Panią, tak jak na początku powiedziałam naszej rozmowy, to są dwie racje. Ja pani mówię,
no ja wiem,
w moim sytuacji jest tak. No jest, ja wypełniam wniosek, jak pani powiedziała. Mało tego, jest dróg, pani dobrze o tym wie, wskazuje placówki medyczne, w którym się leczę. Ja powinienem to wskazać, a wy, co potrzebujecie, proszę, bo ja daję wam jakieś upoważnienie, skoro udzielę informacji, że w takich, a takich się leczę placówkach. Proszę wystąpić drogą elektroniczną, niech wam prześlą historii badań, rezonansów różnych, bo tam są złożone, a trudno nam niepełnosprawnym chodzić, a najczęściej ortopedia to jest na którymś tam piętrze, bądź inne tam schorzenia, to nie jest naprawdę ani wygodne dla nas. Wtedy tak pani mówi, że u lekarzy robi się nerwówka, bo lekarz jest do leczenia, a nie do wystawiania zaświadczeń, a wy chcecie zaświadczenia. Każdy patrzy swojej racji, a my jesteśmy klienci, dostajemy po głowie, szczerze mówiąc.
No, przyjmujemy tak te uwagi tutaj, no ale naprawdę my jako prosił, pracownicy naprawdę, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie mamy wpływu na realizację.
Ale możecie państwo o tym rozmawiać, macie swoich
oczywiście,
przełożonych.
Tak? No.
Ale cały czas podnoszę to, co powiedziałem kiedyś, że to trzeba byłoby bardzo mocno rozbudować struktury ZUS-u, które, na które też narzekamy,
no,
przecież, że są za duże.
Przepisy prawa muszą przewidywać no, coś takiego, oczywiście, że my występujemy.
My po prostu podlegamy pewnym zasadom i my je realizujemy.
Oczywiście, my tylko jesteśmy wykonawcą ustawy.
I rozdzwonił nam się, zresztą bardzo to nośny temat ZUS. Halo.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja ponownie dzwonię, panie Kryszczak, panie redaktorze, ja do pana jako sprostowania.
Tak.
Pan Bismarck to był Niemiec, który tak u nas ZUS-u stworzył Józef Piłsudski w 1934.
No tylko, tak, ale wzór był z XIX wieku.
Pan nie posłucha do końca. Mhm. Tylko on próbował Polskę zniemczyć. A tu mówię o systemie, który jest korzystny dla obcokrajowców, czyli w Niemczech, w Belgii, Holandii, w Stanach, a u nas po 89 nie został uporządkowany. O tym mówię.
No, z tym uporządkowaniem ma pan sporo racji,
no,
ale
tak,
to...
A poprzednik, który po mnie dzwonił, mówił, że tu on nie rozumie systemu prawnego, jaki jest w Europie. Po to wyszliśmy do Unii, mamy działać na terenie Europy, tak jak Europejczycy, a nie jakieś bez jakichś zachodnich struktur.
No,
tylko dzięki Piłsudskiemu powstał ZUS w 1934, bo ta arystokracja, hrabiostwo, które chłabiło te ludzi, co nie mieli wykształcenia,
tylko, że,
nie mieli czytać, pisać.
Tylko, że proszę przyjąć pod uwagę.
Do nocy, dzięki Piłsudskiemu ten
tak, tylko że on tego nie wynalazł. On
no tak,
po prostu
on to pokierował
stworzył
do tego, żeby
w Polsce.
To było.
Zaadoptował.
Do II wojny światowej to nie walczył hrabia albo szlachcic, tylko zwykły robot walczył, a oni wyjechali do Francji i balowali na tak zwanym rządzie na uchodźstwie. To sprostowanie do historii. Więc nawiązując do ZUS-u, ZUS powinien dawno wystąpić jako reprezentacja do posłów i senatorów, żeby zrobić taki wniosek do Sejmu, uregulować te pieniądze, bo te pieniądze są w czarnej dziurze, gdzieś tam schowane w ZUS-ie. To nawiązując nawet do OFE. Poprzedni rząd zabrał te pieniądze z OFE, przeznaczył do ZUS-u, bo był jakiś długi, no.
No, tak powoli zagłębiliśmy się w historię.
No,
trochę,
ale
ona też jest kontrowersyjna.
Historia lubi koło zataczać. No więc panu dyrektorowi Kryszkowi powiedziałem, kto był Bismarck. To nie jakiś kolega nasz przyjazny, tylko on próbował Polskę zniemczyć. Walczył z Polakami.
Oprócz tego, tak, oprócz Hachkaty, no. Oczywiście miał największe w tym względzie zasługi, ale przede wszystkim też i właśnie stworzył pierwszy system ubezpieczeń społecznych.
A nie pomagało tym zwykłym pracownikom, co dzięki komunie ludzie się wykształcili, dostali pracę, dostali mieszkania. Dzięki komunie, jaka była, taka była, ale każdy wie, jak było. Więc dzisiaj te państwo, które jest dzisiaj, które rządzi Prawo i Sprawiedliwość, próbuje unormować, ale nie wszystko nie da rady unormować. Bo są tak struktury podziałane po 89, że mamy przykład sądu.
No długo moglibyśmy długo no. Dyskutować na ten temat,
audycje,
ale oddajmy może głos innym słuchaczom, którzy chcą konkretnie zapytać o nurtujące ich sprawy, dobrze?
Dobrze, dziękuję. Do widzenia.
Do widzenia. Halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja w sprawie takiej, jesteśmy z żoną na emeryturze i mamy rozdzielczość majątkową. Czy w razie mojej śmierci żona otrzymać może właśnie te podwyższone moją rentę rodzinną?
Tak, proszę pana, bo w zależności rozdzielność majątkowa, ale przyczyniacie się wspólnie państwo. No są takie zasady, jak gdyby prowadzicie wspólne gospodarstwo domowe. Także
tak,
jesteście jednym gospodarstwem domowym. Jeżeli coś się stanie, nie ma rozwodu, no to oczywiście,
ma,
że
to miałoby
żona
znaczenie
może
przy dziedziczeniu.
Tak, oczywiście tutaj, no jeżeli przy odpowiedzialności,
przy
postępowaniu spadkowym nie, no bo rozdzielność tak. Nie ma nic wspólnego, można dziedziczyć, tylko tylko tyle, że jeżeli są jakieś zobowiązania finansowe, to każdy ze swojego tutaj jak gdyby majątku, bo chyba no, jakiś cel był tutaj przeprowadzenia no, tej rozdzielności.
Był,
no
właśnie. Właśnie nie wiem, czy trzeba wrócić z powrotem.
Nie, no
do
tutaj
tego,
jeżeli państwo nie, prowadzą nie wspólne gospodarstwo domowe, to po prostu jest ma prawo żona do tego. Wspólnie zamieszkujecie państwo wspólne gospodarstwo domowe.
Pozdrawiam radio.
Proszę bardzo.
Pozdrawiamy też i kolejny telefon. Oj, rozdzwonił nam się telefon. Halo, słucham.
Dzień dobry, moje uszanowanie. Ja z takim pytankiem. Jestem inwalidą pierwszej grupy i czy ja mam możliwość wystąpienia z wnioskiem o ten zasiłek pielęgnacyjny?
Jeżeli pan jest inwalidą pierwszej grupy, to znaczy, że już posiada pan, bo ma pan ustaloną niezdolność do pracy, do samodzielnej egzystencji przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. No to z tego tytułu. I pobiera pan jakieś świadczenie z ZUS-u, rentę inwalidzką. No to do renty inwalidzkiej na pewno jest wypłacany dodatek pielęgnacyjny.
Nie.
215 zł.
Nie jest wypłacany.
A kto panu ustalił niezdolność, całkowitą niezdolność do pracy i do samodzielnej egzystencji?
Komisja. Ta komisja na Toruńskiej.
I ma czyli pan ma
to może pan ma niepełnosprawność, a nie niezdolność. Czyli w ZUS-ie pan nie był. ZUS panu lekarz...
W ZUS-ie byłem. W ZUS-ie orzecznik zadecydował, że jestem niezdolny do jakiejkolwiek pracy, a komisja na Toruńskiej uznała mnie za inwalidę ze znacznym stopniem niezdolności.
No to znaczy, że ze znacznym stopniem, to znaczy, że nie ZUS. ZUS tylko uznał pana za całkowicie niezdolnego do pracy. Czyli po staremu mówiąc pana nomenklaturą druga grupa inwalidzka. Żeby dostać dodatek, to ZUS musi uznać pana za inwalidę pierwszej grupy. A pan ma tylko po prostu niepełnosprawność. Aby uzyskać dodatek pielęgnacyjny, to musi pan wystąpić do ZUS-u z wnioskiem o uznanie pana za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji. Tym osobom
no tak,
przysługuje. Ale musi być orzeczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Mówiąc pierwszą grupę. Ja proponuję, bo tutaj nie widzę, nie wiem o czym rozmawiamy. Tutaj mamy jakieś odrębne spojrzenie na to. Zapraszam do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na salę obsługi klienta, do ZUS-u, do najbliższej naszej placówki. Pokaże pan swoje dokumenty, my sprawdzimy w dokumentach i na pewno wyjaśnimy tą kwestię i pana poinformujemy. Także zapraszamy tutaj do najbliższej naszej jednostki. Placówki.
Pan z Bydgoszczy, tak?
Pozdrawiam. Z Bydgoszczy pan?
Tak.
No to na Marii Konopnickiej albo na Świętej Trójcy i na pewno wyjaśnimy tę kwestię.
Dobra, dziękuję.
Proszę bardzo, pozdrawiam.
I kolejne telefony odbieramy nawet. Nie możemy sobie tutaj porozmawiać w studiu, ponieważ słuchacze mają więcej pytań. Halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja mam takie pytanie, bo mąż był na chorobowym, później był na rehabilitacyjnej, a w tym czasie skarżył się z ZUS-em o emeryturę. I wygrał tą walkę i miał emeryturę przyznaną jeszcze miesiąc wcześniej, jak był na chorobowym. I teraz żądają od nas spłaty tego chorobowego. Dlaczego od razu nie było odliczone tego od emerytury?
A dlaczego nie było potrącone z wyrównania?
Tak.
No proszę.
A teraz musimy to chorobowe i to rehabilitacyjne oddać.
No, przede wszystkim została ustalona nadpłata świadczenia zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego. Decyzja została wydana. Była to decyzja nieprawomocna. My nie możemy czekać na realizację państwa tutaj wypłaty emerytury do czasu uprawomocnienia się decyzji.
Ale można się było odwołać od tych decyzji?
No, ale no, odwołać się nie, no bo to pani się z tym zgadza. Mhm. Pani wie, że musi zwrócić. Tak. Tylko po prostu...
Ja się z tym nie zgadzam, bo według mnie to jest pomyłka ZUS-u, bo skoro mieli, że już ma przyznaną emeryturę i wypłacali to te zaległe od dnia, kiedy miał przyznane przez sąd emeryturę, no to powinno być zaraz w ZUS-ie powinno być zaraz potrącone to za chorobą i za rehabilitację.
No dlatego mówię, że zgadza się pani z tym, że powinno być potrącone z wyrównania pani emerytury. Tak. No ale... No nie wyraziła pani takiej chęci, nie zezwoliła pani ZUS-owi z tego, czy mąż nie zezwolił ZUS-owi z wyrównania emerytury potrącić to świadczenie. W związku z tym my musimy działać na podstawie decyzji. Wydając decyzję o po prostu niesłusznie pobranych świadczeniach, dana osoba ma prawo się odwołać do sądu.
wpłynęły pieniążki, emerytura najpierw wpłynęła na konto, tak. a później dopiero przyszło pisemko.
Tak, no tak właśnie, no. Tak jest, no przykro bardzo tutaj. My też, wie pani co, naprawdę, bardzo często spotykam się właśnie z taką kwestią, z tego typu problemem. Nawet wczoraj rozwiązywałam ten problem i też chciałabym z tego wyrównania potrącić te pieniądze, które niesłusznie zostały pobrane, a nie czekać na zwrot tych świadczeń, ale no niestety musi tutaj być ta współpraca z danym ubezpieczonym. Pani wyraża na to zgodę. Inna osoba...
Ja nie wyrażam na to zgodę.
Nie wyraża zgody, ale nie chciała dostać tych pieniędzy, żeby po prostu potem jej potrącać to. W związku z tym zgadza się z tym, że musi zwrócić te pieniądze. No ale niektórzy wolą, że po prostu w ratach. Także to jest wszystko indywidualna kwestia. Nigdy nie rozwiążemy takich indywidualnych kwestii na łamach audycji radiowej. To są dyskusje, do indywidualne dyskusje w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
Pisaliśmy pisemko o umorzenie, bo to pisaliśmy...
A umorzenie to zupełnie to coś innego.
A czy są takie możliwości?
No nie można, no nie, no bo dana osoba świadczenie nie może mieć prawa do dwóch świadczeń, i do emerytury, i do renty inwalidzkiej,
no,
i do świadczenia rehabilitacyjnego. To wszystko jest z systemu ubezpieczeń społecznych, także przysługuje jedno świadczenie.
No ZUS tak troszkę też nas potraktował, bo byliśmy po tej nowej ulicy Sierpniowej i pisałam właśnie o umorzenie, chociaż częściowe, to niestety...
Czy w ogóle taka instytucja w ZUS-ie istnieje, jak umorzenie świadczeń? Pobranych.
To, co jest pobrane słusznie, no musi być zwrócone, przysługuje jedno świadczenie za dany okres. Nie ma takiej sytuacji,
że... Ewentualnie tak, tylko rozłożenie na raty tutaj.
W ratach pani maj właśnie, aha, nie chce pani.
Potrącane są.
Oczywiście, w ratach. Wolałaby pani jednorazowo z wyrównania nie dostać tych pieniędzy, nie stracić tych pieniędzy.
Oczywiście, bym wiedziała, że no tyle,
tak,
tyle tego
rozumiem dostała, panią, zgadzam się z panią, tak, no ale no niestety tak zostało to zrealizowane.
Do widzenia.
Do widzenia. Mamy zatem sporo spraw wyjaśnionych, ale spróbuję jeszcze odebrać jeden telefon. Halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry.
To jest audycja z ZUS-em, tak?
Tak, ZUS.
I mam takie pytanie. Mam syna niepełnosprawnego, który pobiera rentę socjalną. I teraz w przypadku mojego zgonu, czy on otrzyma rentę rodzinną?
W przypadku pana zgonu, tak?
Tak jest, tak.
Tak, oczywiście, jeżeli ta przykra sytuacja nastąpi, ma prawo do renty rodzinnej.
Tak,
po panu.
Dziękuję.
Proszę bardzo.
No byłem przekonany, że tak, ale...
Tak, nawet jeżeli mogę dopowiedzieć, wysłucha pan, to jeżeli będzie ta renta rodzinna, renta socjalna jest w określonej tam wysokości, niskim świadczeniem, w związku z tym nawet będzie przysługiwała renta socjalna i renta rodzinna do wysokości 200% minimalnego świadczenia. Także po prostu będą jak gdyby połączone te świadczenia dwa. I socjalna, i część renty rodzinnej.
Dziękuję uprzejmie.
Proszę bardzo, pozdrawiam,
dziękuję,
do widzenia.
I jeszcze zaryzykujemy jeden telefon. Halo?
Dzień dobry państwu.
Tak.
Ja w takiej sprawie może niezręcznie, ale prawda jest taka, że skąd człowiek na rencie ma wiedzieć, co trzeba, co się zmienia. Ja straciłam kilka tysięcy, że tam po prostu przeliczenie było, bo się liczyło od daty wniesienia wniosku. Drugie, że ludzie na drugiej grupie mogą choć na cząstkę etatu mieć zatrudnienie. Nigdzie to przypadek sprawił naprawdę, że takie coś po prostu wiadomo. Na drugiej grupie renty mogą mieć zatrudnienie nawet na cząstkę etatu. Trzecia sprawa jest takie, co to za wielkie przeliczenie na urodzenie dziecka, za urodzenie dziecka, jeśli ja miałam duże dochody, no renta wypadła jaka była, a dodatek wyszedł, a jedno dziecko 2,50 zł. Szkoda tej pracy ZUS-u, przeliczenia, no po prostu... I zasadniczo, skąd człowiek chory na rencie ma wiedzieć o wszystkich, bo ZUS nie informuje. Ja wiele razy w ZUS-ie, proszę, system jest elektroniczny, system, coś zrobić, że niech się tam ktoś do takiego człowieka odezwie po prostu, bo sami niestety jak wniosek złoży i przez to tak wychodzi, że ludzie tracą. Ja też do takich należę.
I właśnie dlatego te nasze audycje, które informują
no
o
tak,
sytuacji.
No tak, ale nie każdy słucha audycji.
I o tym, że...
Ludzi są miliony i państwo by PIT tak ładnie to organizujecie w wielu dziedzinach, wyjaśniacie, a przecież ten problem jest na pewno w całej Polsce.
No. Proszę pana,
nie mówią,
proszę...
że nie zawsze się słyszy i nie zawsze, no, choć chcecie, coś tam przeszkadza, że człowiek nie może uczestniczyć.
Proszę pani, tak, teraz ludzie mają właśnie... o wiele więcej możliwości zasięgnięcia informacji, choćby dzięki internetowi, bo przedtem...
Tak, nie każdy ma dostęp do
internetu.
Nie
każdy
internetu.
Ma oczywiście, ale mówię o możliwości więc dostępu.
Dlatego
znacznie
proszę pani...
No, możliwości człowiek po prostu wie, ale siedzieć i patrzeć i co ZUS i na to trafić... To, że może napracować na cząstkę nawet etatu na drugiej grupie, to nawet w ZUS-ie.
Ale musimy już kończyć nasze dzisiejsze spotkanie,
no,
na antenie Polskiego Radia Pomorze i Kujaw. Dziękuję pani bardzo. To traktujemy jako kropkę naszych dzisiejszych rozważań. W studiu Polskiego Radia Pomorze i Kujaw były pani Beata Papke i pani Mirosława Lewandowska z oddziału ZUS w Bydgoszczy. A za uwagę dziękuję. Autor Andrzej Krystek. Do usłyszenia.